Panie pośle, wczoraj dwa ważne głosowania w Parlamencie Europejskim. Najpierw zgoda na uruchomienie artykułu 7 wobec Węgier. To zmienia sytuację polityczną w relacjach między Polską a Komisją Europejską w naszym sporze?
To jest kolejny dowód na to, że te zastrzeżenia wobec Polski są całkowicie bezpodstawne. Są one związane z zacietrzewieniem ideowym. Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości przechodzi na politykę podmiotową. Jest krajem, który współtworzy Unię Europejską, który ma zdanie, który chce, żeby wspólnota była wspólnotą wszystkich krajów. To oczywiście się nie wszystkim podoba, stąd te próby nacisku na lidera Europy Środkowej. Pamiętajmy, że Polska jest tym krajem, jest liderem. Więc te wszystkie uwagi potęgowane jeszcze przez donosicielstwo tutaj opozycji totalnej są w Parlamencie Europejskim realizowane. Pan Timmermans jest członkiem Komisji Europejskiej, ale jest też liderem jednej z partii lewicowych w Holandii. Wszystkie te wartości, które wybrali Polacy w demokratycznych wyborach, mu się nie podobają, więc to ma być taka lekcja dla całej Unii Europejskiej, że nie wolno głosować na chrześcijański system wartości, nie wolno głosować za Europą narodów, za patriotyzmem rozumianym klasycznie, że tylko bycie lewicą bądź udawaną prawicą, taką post-chadecją, jaka jest w niektórych krajach na Zachodzie, pozwala na bycie Europejczykiem. No jest zupełnie inaczej. Ja mówię jakby tu jednoznacznie. Polska wizja uczestnictwa w Unii Europejskiej to realizacja idei ojców założycieli Unii. To, co na początku wspólnoty głosił Schuman, Adenauer, Gasperi, nawet de Gaulle, jest dokładnie tym, czy niemal dokładnie tym, co dzisiaj prezentuje polski rząd. To my jesteśmy najbliżej idei ojców założycieli. Jeśli weźmiemy pod uwagę pozycję państwa narodowego w ramach wspólnoty europejskiej, odwołanie do chrześcijańskiej cywilizacji, my jesteśmy najbliżej, to dzisiejsi eurokraci, dzisiejszy establishment odszedł od idei ojców założycieli, a to my jesteśmy blisko. My jesteśmy najbardziej proeuropejskim krajem, jeśli bierzemy pod uwagę deklarację ojców założycieli.
Ja jeszcze raz wrócę do tego głosowania w sprawie Węgier, bo to nie osłabia naszej pozycji obronnej w Radzie Europejskiej, przecież tam nasz spór z Komisją teraz trafi.
Węgry to jest dokładnie ten sam model, zresztą o tym mówił pan premier Orban w czasie debaty w Parlamencie Europejskim, że jest to kwestionowanie demokratycznego wyboru społeczeństwa narodu węgierskiego i my nie możemy się na to zgodzić. Pamiętajmy, suwerenem, to powinien być standard europejski, to powinna być główna wartość, o którą walczymy, wartość demokratyczna. Standardem jest to, że my politycy realizujemy to, co nam każe suweren, co nam każe naród, co nam każe społeczeństwo w wolnych wyborach. Jeśli chodzi choćby o zapraszanie czy zgodę na wymuszanie na nas, relokacji islamskich imigrantów, jeśli Polacy sobie tego nie życzą, czy jeśli Węgrzy sobie tego nie życzą, to po prostu tego nie będzie. I taki jest nasz obowiązek. To nie jest nasza dobra lub zła wola polityków. My mamy w tak strategicznych kwestiach, które będą na dziesięciolecia rzutować na to, jak nasze kraje będą wyglądać i będą to decyzje nieodwracalne, tak jak jest na Zachodzie, tak? Nieodwracalne. No, mamy bezwzględnie realizować to, co chce społeczeństwo. Społeczeństwo jednoznacznie się w tej sprawie wypowiedziało i my to robimy. To, że establishment unijny, ja doskonale pamiętam dyskusję o relokacji i o wielu innych rzeczach, jeżeli liderzy Unii mówią, no denerwuje nas to, że niektórzy liderzy, prawda, państw zbyt tkliwie wsłuchują się w głos swoich społeczeństw. No, to jest tak naprawdę podważenie demokracji, to jest pokazanie, że urzędnicy unijni bez żadnego mandatu demokratycznego, nie wybrani przez nikogo, nikt na nich nie głosował, oni się tam dostali w wyniku różnych skomplikowanych, prawda, przepisów prawnych, układów, takich konwencji. Oni wiedzą lepiej, co społeczeństwo mają robić, niż społeczeństwa. No nie ma na to zgody.
Nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość jest obecnie dziedzicem tradycji de Gasperiego czy Schumana, to Unia poszła dalej. To widać we wczorajszym wystąpieniu szefa Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker podkreślał po pierwsze rolę praworządności, co może być ukłonem do polskiego rządu, a po drugie jednak wskazywał wolę dalszej, ściślejszej integracji, jaka będzie odpowiedź polskiego rządu.
Przede wszystkim chcemy rozmawiać, bo w Unii Europejskiej brakuje dyskusji, brakuje refleksji. Drodzy Państwo, Unia Europejska jest w najgłębszym kryzysie od czasu jej powstania, czego dowodem jest nastrój Europejczyków. Oto bezprecedensowa decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, oto spadek poparcia dla Unii Europejskiej w wielu krajach Europy Zachodniej. Akurat Polska jest liderem poparcia, to ciekawe, bo nas się przedstawia jako kraj, u nas jest największy chyba entuzjazm wobec Unii. To w krajach na Zachodzie radykalnie zyskują ugrupowania ostentacyjnie eurosceptyczne, które są wrogie wobec Unii, których retoryka jest wroga wobec Unii. I to nie jest jeden czy dwa kraje. Mam na myśli druga tura wyborów we Francji, a więc znakomity wynik pani Le Pen. Holandia, Hiszpania, tutaj z kolei populizm lewicowy. Mamy wreszcie Austrię. Kolejne kraje, Włochy, prawda, już ewidentny przykład, tak? Sytuacja w Grecji. Kolejne kraje przyjmują tak naprawdę w wyniku wyborów demokratycznych, a więc decyzji ich społeczeństw, pozycję dalece bardziej sceptyczną wobec Unii niż rząd polski, który jest konstruktywnie, ale no, życzliwy dla idei Unii Europejskiej.
Będzie kolejne wysłuchanie w Parlamencie Europejskim w naszej, w sprawie Polski, przestrzegania przez polski rząd praworządności. Czy rząd, czy pan minister Konrad Szymański przedstawi jakieś nowe argumenty, czy nowe dane, które przekonają decydentów, że może warto się z tej procedury wycofać?
Czy ja mam wrażenie, mówię tutaj już w moim imieniu, że to fakty dla tych niektórych dygnitarzy nie mają żadnego znaczenia. No cokolwiek byśmy nie powiedzieli, jakichkolwiek argumentów byśmy nie użyli, i tak tu chodzi o coś zupełnie innego. Tu chodzi o niebezpieczną, utopijną, antyobywatelską wizję nowej wspólnoty lansowanej przez skrajną lewicę, i nasza koncepcja dyskusji o tym, jak Unia powinna wyglądać, przypominanie, co ojcowie założyciele mówili o Unii, jest po prostu niewygodna, więc się o faktach nie dyskutuje. I najgorsze jest też to, że w tych wszystkich elementach bardzo aktywną rolę odgrywa opozycja, która, no, nawiązując, rozumiem, do tradycji XVIII wieku, skupia się na atakowaniu Polski, używając różnych nieprzychylnych sił Polsce z zagranicy. Dokładnie ten sam model, który nasz kraj przerabiał w XVIII wieku. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Do wewnętrznych sporów polskich używanie nieprzychylnych nam mocarstw. I to jest teraz, no i dwa, i no podkreślmy, drodzy Państwo, pozycja Donalda Tuska i jego stosunek do Polski. Król Europy, jego wybór porównywany z, to już naprawdę wstyd to wspominać, ale co Gazeta Wyborcza wypisywała, porównywany do wyboru Jana Pawła, Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, Jana Pawła II. Jakie, to minęło kilka lat, na chłodno zapytajmy, jakie są efekty dla Polski? Proszę wskazać jedną, ja nie mówię, powinno być kilkadziesiąt, kilkaset, ale jedną sprawę, którą dzięki obecności Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej udało się dla Polski załatwić. To, jak wygląda budżet unijny proponowany, czyli przez Komisję Europejską, czyli przez panią Elżbietę Bieńkowską z Platformy i jej współtowarzyszy, no to pozostawmy bez komentarza. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości musi naprawiać to, co osoby nominowane przez Platformę, będące rzekomo decyzyjne w Unii Europejskiej, niekorzystnego proponują dla Polski. Ale my to naprawimy.
Panie pośle, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.